Aktualności dnia w Radiu Maryja. Pan poseł Bartosz Kownacki z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, nasz gość. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, raz jeszcze witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, Donald Tusk zapowiadał walkę z dopalaczami, z pedofilami, z kibicami, co chwilę szedł na jakąś wojnę. No teraz okazało się, że wojnę z dopalaczami przegrywa. Panie pośle, dlaczego okazuje się, że wciąż jest problem z dopalaczami?
To znaczy... Ta sprawa dopalaczy pokazuje bardzo dobrze, dobry przykład tego, w jaki sposób Platforma Obywatelska rządziła przez 8 lat krajem i jak rzeczywiście nie rozwiązywała problemów państwa. To znaczy najważniejsza była akcyjność, najważniejszy był PR, przekazanie jakiegoś bardzo nawet nośnego hasła obywatelom i wskazanie, że teraz Platforma Obywatelska taki czy inny problem może. Niestety, kiedy ktoś spojrzał, co jest poza PR-em, co jest poza konferencją prasową, poza tymi kilkoma dniami, kiedy akurat media piszą, interesują się daną sprawą, to okazywało się, że nic więcej rząd nie robił, nawet nie miał zamiaru robić. Przez 8 lat Platforma Obywatelska, przez 7 lat Donald Tusk koncentrowali się tylko na tym, żeby dobrze wypadać w mediach, żeby umiejętnie i sprawnie oszukiwać ludzi, natomiast w żadnym zakresie nie interesowało ich rozwiązywanie problemów. Tak, i właśnie po sprawie dopalaczy to widać, dlatego że zapowiedzi, które zostały wówczas podjęte i one były słuszne, należało podjąć tą walkę i należało skutecznie walczyć z dopalaczami, ale skutecznie to znaczy w sposób wytrwały i systemowy. Trzeba było od razu przygotować odpowiednie przepisy prawne w tym zakresie. Trzeba było wykorzystywać instytucje państwa do tego, żeby walczyć tymi, którzy handlują dopalaczami. Trzeba było wreszcie edukować obywateli, a szczególnie młodzież. Żadnej z tych rzeczy nie zrobiono. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ustawy, to one były bądź wadliwe, bądź w ogóle nie uwzględniały rzeczywistych problemów, a co więcej, Platforma Obywatelska w żaden sposób nie chciała słuchać dobrych rad posłów z opozycji. Tak jakby sprawa dopalaczy też była sprawą, w której my musimy się kłócić i nie warto słuchać dobrych podpowiedzi. No chociażby warto zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość proponowało, żeby te wszystkie substancje, które są dzisiaj wprowadzone do obrotu i którymi się handluje, zanim byłyby wprowadzone do obrotu, musiałyby przejść odpowiedni atest. Jest oczywiste, że żadna z nich nie zostałaby dopuszczona na rynek. W ten sposób najskuteczniej można było walczyć z tymi dopalaczami. Niestety nie na tym zależało Platformie Obywatelskiej. Druga kwestia to jest kwestia używania instytucji państwa do walki z przestępczością, w tym wypadku z tak groźną, szczególnie dla młodych ludzi. I tutaj też, kiedy było zainteresowanie mediów, kiedy dziennikarze pytali pana premiera w dniach, kiedy robił konferencje prasowe, to oczywiście wielkie akcje, używanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Policji, Prokuratury, no każdego możliwego narzędzia, żeby walczyć z handlarzami, z tym, którzy otwierali sklepy i handlowali dopalaczami, ale co później zrobiono przez te 5 lat? Już tych akcji nie było, to nie było żadnej systemowości. Gdyby rzeczywiście urzędy skarbowe, inspekcja sanitarna, prokuratura ścigały tego rodzaju przestępczość dzień w dzień, sprawdzały sklepy, które handlują dopalaczami, kontrolowały je, to być może wielu z tych, którzy to robili, odechciałoby się prowadzić działalności, która sama w sobie no, jest bardzo zyskowna, ale utrudniana przez instytucje państwa, mówię, utrudniają w sposób legalny i zgodny z tym, po prostu wykorzystywanie narzędzi, które ma państwo. Być może część z tych ludzi zrezygnowałaby z tego procederu. I wreszcie trzecia rzecz to kwestia edukacji młodzieży, kwestia wskazywania, jak groźne, jak zabójcze są te środki, jak one szkodzą zdrowiu. I pytanie, czym zajmowała się pani minister Kwiatkowska, bo wiemy, że wielokrotnie występowała z wojnami ideologicznymi, z tradycyjnymi, konserwatywnymi wartościami, walczyła z tym, uważając, że szkoła nie jest od tego i uniemożliwiając edukowanie i wychowywanie młodzieży. I nie zrobiła, ale nie zrobiła nic, nie miała czasu na to, żeby poświęcić choćby jedną godzinę tygodniowo dla młodych ludzi na lekcjach wychowania, żeby uświadamiać, co to są dopalacze. I zresztą nie tylko na lekcjach wychowania, bo dobrze prowadzone zajęcia z chemii, czy prawda, z biologii też mogłyby wytłumaczyć, jak ogromne spustoszenie tego rodzaju środki wywołują. Oczywiście taka edukacja nie załatwi wszystkiego. Pierwsza musi być walka przez instytucje państwa i przez skuteczne prawo. Ale ona musi być pewnym dodatkiem. Platforma żadnej z tych trzech rzeczy nie realizowała. I się rodzi pytanie, czy być może nie jest tak, że ponieważ to jest ogromny biznes, to są ogromne pieniądze, dlatego są, to są substancje chemiczne, których wyprodukowanie kosztuje naprawdę niewiele, a później sprzedaje się za ciężkie pieniądze. Być może były grupy, które w taki czy inny sposób naciskały na polityków, żeby problemu de facto nie rozwiązywać, żeby tylko się pochwalić, powiedzieć, że walka będzie toczona, a później, żeby sprawę zamknąć, żeby odpowiednie grupy interesów mogły dalej zarabiać. I przykładem przecież tego jest no, ostatnie zatrzymanie jednego z dealerów, jednej z osób, która wprowadzała do obrotu dopalacze, kiedy okazało się, że nawet kodeks karny, który jest przygotowywany, nie jest dzisiaj sprawny.
No właśnie, panie pośle, dlaczego ta osoba została za kaucją przez sąd zwolniona. Policja jest w tej sprawie oburzona, zaskoczona. Mówi, jesteśmy bezsilni, my doprowadzamy, sąd zwalnia. Dlaczego tak się stało?
Niestety, ja muszę, proszę ojca, powiedzieć, że również sąd był bezsilny. Sąd wydał komunikat, w którym jasno wskazał. I to już nie jest moja ocena, bo kiedy my przez dwa lata ostrzegaliśmy przed tym, co się dzieje w kraju, co się dzieje ze zmianami przepisów, to no, można było uważać, że to jest tylko i wyłącznie, to są tylko i wyłącznie słowa opozycji, która z natury rzeczy krytykuje partię rządzącą. No, ale sąd też wydał w tej sprawie komunikat, że niestety po ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania karnego sąd nie miał innego wyjścia, tylko był zmuszony tą osobę zwolnić, a my przez dwa lata ostrzegaliśmy rządzących, ostrzegaliśmy rząd, ostrzegaliśmy posłów, żeby nie wprowadzali zmian w przepisach prawa, w kodeksie postępowania karnego, które będą przyjazne przestępcom, a szczególnie bogatym przestępcom. To jak na dłoni widać w tym wypadku, kiedy no, nie stosuje się tymczasowego aresztowania, tylko no, wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę pieniędzy i można wyjść na wolność. W ostatnim czasie była ogromna nowelizacja kodeksu postępowania karnego i to, że akurat trafiło to na sprawę dopalaczy, to jest, bym powiedział, o tyle drugorzędna sprawa, że w każdym innym przypadku będzie działo się dokładnie tak samo. To nie jest tylko tak, że przez zdezorganizowanie instytucji państwa, przez zdestabilizowanie tych instytucji i wprowadzenie przepisów przyjaznych przestępcom, no, nie tylko ci, którzy wprowadzają dopalacze, ale tak samo ci, którzy handlują narkotykami, ci, którzy są w ramach zorganizowanych grup przestępczych, którzy okradają, którzy wyłudzają pieniądze. W stosunku do każdej z tych grup, dzięki rozwiązaniom Platformy Obywatelskiej, wprowadzonym przecież nie tak dawno, będą czuli się bezpiecznie, będą czuli się bezkarni, dlatego że takie przepisy wprowadzono. To są przepisy, które dają szansę przestępcy, na przykład, żeby zamiast pójść do więzienia za grzywny, żeby zamiast w ogóle prokuratura mogła oskarżyć i ścigać się i później przed sądem dowieść winy takiej osoby, to wprowadza się narzędzia chociażby poprzez różnego rodzaju opinie prywatne, sposób zorganizowania całego procesu. Wprowadza się narzędzia, które promują przestępcę, szczególnie bogatego przestępcę, którego stać na dobrego adwokata, którego stać na dobre opinie, na dobrych biegłych. Można powiedzieć, że można sobie w ten sposób kupić wolność. I to widać, że ma pewien to jest pewne działanie systemowe. Przecież nie trudno było przewidzieć. Były już ostrzeżenia przed dwoma laty, ale były także ostrzeżenia, kiedy procedura nowa wchodziła w lipcu, że te rozwiązania będą bardzo niebezpieczne, będą szkodliwe dla państwa. Ja tylko się zastanawiam, co się stanie za rok, za półtora, dlatego że tego rodzaju zmiany i tego rodzaju nowelizacje zaskutkowały w tej sprawie. Bardzo to zbulwersowało policję, wymiar sprawiedliwości i po prostu społeczeństwo. Ale proszę sobie uświadomić, jakie będą konsekwencje za rok, za dwa, za trzy, jeżeli ta procedura zostanie utrzymana. Otóż sądy, prokuratury będą zdezorganizowane, a tacy handlarze dopalaczami każdą palający się każdą inną działalnością przestępczą będą czuli się coraz bardziej bezkarni. Można powiedzieć, że za chwilę wrócimy do czasów z przełomu lat 90. i 2000, gdzie w Polsce przestępczość się po prostu panoszyła, dlatego że, jeszcze raz podkreślam, bardzo łatwo jest coś zniszczyć. To można jedną decyzją, jedną ustawą rozmontować cały wymiar sprawiedliwości, ale później, żeby odbudować autorytet państwa, to są lata systematycznej pracy i lata wprowadzanych zmian i pewnej konsekwencji. Tego później może być bardzo, bardzo trudno odbudować, tylko niestety Platformy Obywatelskiej przez te 8 lat, jak powiedziałem na samym wstępie, nie zależało na tym, żeby zmieniać państwo, żeby państwo stawało się lepsze, żeby kraj się rozwijał, tylko i żeby rozwiązywać poszczególne problemy, tylko zależało wyłącznie na dobrym PR-ze, na dobrych hasłach. Tak samo jak z dopalaczami, tak samo hasłem wprowadzenia nowej procedury karnej było powiedzenie, że będziemy wreszcie mieli procesy w amerykańskim stylu. No i to oczywiście w opinii publicznej, jak ktoś się nie orientował, to nawet fajnie brzmiało. No, wymiar sprawiedliwości w Ameryce jest dobrze działa, tak mówiąc ogólnie. Walczy się tam z przestępczością, sądy i policja skutecznie ścigają, szczególnie na amerykańskich firmach to widać, ale to był właśnie tylko i wyłącznie PR, bo każdy, kto by zagłębił się w problem, już nie mówię, porównywał wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, ale zagłębił się w polskie rozwiązania, w polski system wymiaru sprawiedliwości, wiedziałby, że tu trzeba bardzo gruntownych, systemowych zmian, a nie zmiany takiej czy innej przepisu i obwieszczenie wszemi wobec, że teraz będziemy mieli procesy amerykańskie. No to pokazuje, że ci ludzie przez 8 lat byli tylko i wyłącznie nastawieni na budowę PR-u, na budowanie swojego wizerunku. Mieli od tego, trzeba przyznać, znakomitych specjalistów, którzy potrafili zbudować dobrą narrację. Mieli także ogromną przyjaźń dużej części mediów tak zwanego mętnego nurtu. Te media ich wspierały i też są dzisiaj współodpowiedzialne za to, dlatego że kiedy 5 lat temu Donald Tusk zaczynał walkę z dopalaczami, to trzeba było później zapytać po roku Donalda Tuska, dlaczego tą walkę prowadzi nieskutecznie. Kiedy my ogłaszaliśmy, próbowaliśmy zwrócić uwagę na zmiany w procedurze karnej, że one będą szkodliwe, to poza naszym dziennikiem, poza Radiem Maria, gdzie mogliśmy o tym mówić, tak dziennikarze takich stacji jak TVN, Polsat, oni w ogóle się tym nie interesowali. Można było zorganizować konferencję prasową i przepraszam, nawet jeden dziennikarz potrafił nie przyjść. By to nie interesowało, no bo przecież pan minister powiedział, że wszystko będzie dobrze. Trzeba mieć świadomość, że dziennikarze mają dzisiaj ogromną władzę, ale ciąży także na nich ogromna odpowiedzialność. I gdyby nie przychylność tych mediów, to ta fasadowość Platformy Obywatelskiej bardzo, bardzo szybko zostałaby obnażona i te rządy nie trwałyby 8 lat, nie byłby 8 lat destrukcji państwa polskiego, tylko trwałyby pół roku do roku i byłoby wiadomo, że król jest nagi, że ci ludzie po prostu nie chcą w żaden sposób zmieniać kraju i zależy tylko i wyłącznie na utrzymaniu władzy. I tu mamy tych przykładów coraz więcej. Nawet w ostatnim czasie Platforma próbuje jeszcze wracać do takiej akcyjności, do takich wydarzeń pseudomedialnych, które niby mają rozwiązywać problemy, a nie są niczym innym, tylko występem medialnym.
No, a pana zdanie, panie pośle, jak Ewa Kopacz koleją porusza się po kraju, odwiedza, obiecuje, czy to jest taka powtórka z Donalda Tuska, czy... No bo do tej pory tego nie robiła, podobnie jak nie robił tego Bronisław Komorowski, który gdy wyszedł na ulicę, to okazał się słoniem w składzie porcelany. Ewa Kopacz też niespecjalnie sobie radzi w tych kontaktach. Gdy miasteczko rolników stało 4 miesiące pod jej kancelarią, to ona nawet z okna na to miasteczko nie spojrzała. A teraz udaje, że jeździ, że podróżuje, że chce pytać o opinię Polaków. Rolników miała pod nosem, pies z kulawą nogą do nich nie przyszedł.
No właśnie, to też jest obraz tego, w jaki sposób Platforma Obywatelska traktuje ludzi, w jaki sposób traktowała przez 8 lat i jak próbuje dzisiaj ich oszukać, dlatego że pierwsza rzecz bardzo ważna. Przez 8 lat ci politycy w żaden sposób nie interesowali się obywatelami. Uważali, że mają za sobą media i to załatwi sprawę, że media będą tak budowały ich PR, że nie będą musieli spotykać się z ludźmi i ich słuchać. Ale nawet dzisiaj, kiedy pani premier Kopacz rzekomo jeździ i spotyka się z krańcami, to proszę zauważyć... To jest kompromitacją, bo można było, przecież była to bardzo głośna sprawa, zamiast pociągu Pendolino kupić polskie pociągi. I już trzeba było zapytać, czy ta pani nie widzi tego, że wsparła gospodarkę obcego państwa, a nie stworzyła miejsca pracy, albo czy poprzedni rząd nie stworzył miejsc pracy w Polsce. Poza tym, dlaczego wsiada do takiego nowoczesnego, czystego, skudnego pociągu? Warto popatrzeć, jak ludzie, w jakich warunkach rano na przykład pod Warszawę dojeżdżają do pracy, gdzie są pociągi zatłoczone, często zniszczone, zdezelowane i też w wielu, wielu miastach Polski. Ja jeżdżę bardzo często do Bydgoszczy pociągami, które, no cud można powiedzieć, że jeszcze funkcjonują, że w ogóle są w stanie dojechać i nie jadą tak szybko, jak niby to Pendolino. Do Bydgoszczy jeździ się dzisiaj z Warszawy nawet ponad 4 godziny. To dlaczego pani premier Kopacz nie wsiądzie do takiego pociągu, nie porozmawia z ludźmi, którzy tym pociągiem podróżują? No odpowiedź jest prosta, bo w takim pociągu bilety są tańsze i tam jeżdżą normalni ludzie. Kiedy wsiądzie do Pendolino, tam są bilety często nawet w cenie biletów lotniczych, I to są bardzo często zadowolone osoby, które nawet nie będą miały chęci i odwagi zwrócić pani premier uwagi, ale gdyby siadał właśnie do takiego zdezelowanego, brudnego pociągu, to ludzie by jej powiedzieli prawdę, powiedzieliby, co myślą o pani premier, co myślą o tych rządach, jak ciężko im się pracuje i nawet w jak trudnych warunkach podróżują. I warto jeszcze zauważyć, że to też jest nieudolny PR, taki bym powiedział, zrobiony tylko pod publiczkę, bo to miało być zachowanie pani premier bliżej ludzi, pokazanie, że interesuje się ich problemami, tym, co jedzą, podróżując pociągiem, jak im ta podróż przebywa, czy są zadowoleni. A proszę zauważyć, że w tym samym czasie leci samolot dla pani premier, którego podróż w jedną stronę to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, tylko po to, że może się okazać, że pani premier chce wracać samolotem i te pieniądze trzeba wydać, żeby zorganizować dobrą akcję PR-owską. Gdyby ewakuował z własnych pieniędzy, ewentualnie z pieniędzy partyjnych, no to można powiedzieć, każdy je wydatkuje jak chce. Ale to my wszyscy podatnicy musieliśmy zapłacić za podróż pani premier koleją i jej świty oraz za pusty przelot samolotem w tą i z powrotem.
Panie pośle, a czy wiadomo właśnie, w jakim charakterze Ewa Kopacz podróżuje? Czy to jest, czy to są wizyty premier, takie nazwijmy je gospodarcze, czy to są wizyty już w ramach kampanii, w ramach tego, że chce zyskać głosy, odbudować jakąś formę zaufania wobec ludzi, czy to jest, krótko mówiąc, kampania wyborcza kandydatki Ewy Kopacz, która aktualnie jest premierem, czy to są wizyty tylko premiera i z kampanią nie mają nic wspólnego, bo jeżeli pojawiają się różne obietnice wyborcze, to ja rozumiem, że to raczej jest kandydatka na premiera.
No, nikt nie ma żadnych wątpliwości, że to są podróże liderki ugrupowania dzisiejszego rządzącego, ugrupowania, które za wszelką cenę chciałoby utrzymać się u władzy i w ten sposób, wykorzystując publiczne pieniądze, organizuje sobie kampanię wyborczą, kampanię do parlamentu. Już ten prezydent zarządził ten termin wyborów i wydaje się, że od tego momentu nie ma prawa korzystać z pieniędzy publicznych. Jeżeli chce w ten sposób organizować swoją kampanię, to są bardzo ścisłe procedury, które określają, w jaki sposób należy rozliczyć pieniądze, w jaki sposób należy je wydatkować, w jaki sposób też można pozyskiwać pieniądze na kampanię. I na pewno nie jest to budżet państwa, nie są to środki, na które my wszyscy obywatele się składamy. Ale proszę zauważyć, że tego rodzaju akcji było dużo więcej, bo były nagle wyjazdowe posiedzenia rządów, które też są zorganizowane tylko po to, żeby złożyć kolejne obietnice i tylko po to, żeby zbliżyć się do takiej czy innej grupy społecznej. A to są ogromne środki wydatkowane, ale też musimy sobie uświadomić drugą bardzo ważną sprawę. Ta każda podróż pani premier PR-owska, to każde posiedzenie rządu nie rozwiązuje problemów ludzi. Co więcej, to jest czas zmarnowany, dlatego że trudno sobie wyobrazić, żeby można było sprawnie przeprowadzić wyjazdowe posiedzenie rządu i rzeczywiście rozmawiać tam o przyjmowanych ustawach, o podejmowanych decyzjach, o rozwiązywaniu problemów. Czy można powiedzieć, że od pewnego czasu rząd, pani premier, pozostali ministrowie zawiesili swoją pracę ministerialną i zaczęli koncentrować się na kampanii wyborczej. No tylko problem w tym, że Polska musi mieć rządzących przez cały czas. Jeżeli ktoś tak bardzo koncentruje się na kampanii, a nie na zarządzaniu państwem, na kierowaniu państwem, to należałoby się zastanowić, czy on w ogóle te funkcje może pełnić, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby można było w Polsce nie mieć gospodarza przez najbliższe 3 miesiące do wyborów parlamentarnych, a tak to będzie wyglądało. Będą tylko załatwiane sprawy kampanii, będą tylko załatwiane sprawy PR-u, a te sprawy, które Platforma będzie chciała dopiąć, niejako gwarantując sobie, że pewne, powiedzmy, projekty dla nich ważne, ale dla nich osobiście, a nie dla państwa, będą zakończone, ja myślę tutaj chociażby o przetargach dotyczących zakupu uzbrojenia. Takie sprawy będą na pewno załatwiane bardzo szybko, natomiast państwo będzie stało odłogiem. Przez 3 miesiące nie będzie gospodarza. Będziemy obserwowali panią premier Kopacz na kolejnych wycieczkach, na kolejnych spotkaniach z ludźmi organizowanych. Niestety boję się, że właśnie za pieniądze publiczne, mimo że będzie to niezgodne z ordynacją wyborczą, z kodeksem wyborczym i mam nadzieję, że Państwowa Komisja Wyborcza stanie na wysokości zadania, zapyta pani premier, skąd pieniądze na to, czy zostały rozliczone i skończy się to bardzo poważnymi konsekwencjami, bo chociażby utratą dotacji z budżetu państwa, które wszystkie partie, które wchodzą do parlamentu, otrzymują i w ten sposób może w jakiś sposób zakończymy działalność Platformy Obywatelskiej, dlatego że jeszcze raz podkreślam, to są ludzie, którzy dzisiaj pełnią najważniejsze funkcje w państwie i oni powinni służyć wszystkim obywatelom, a nie tylko wyłącznie zajmować się jesienną kampanią parlamentarną i przygotowywaniem sobie kolejnych pozyskiwaniem sobie kolejnych głosów wyborców. Na to zgody być nie może i mam nadzieję, że to już dzisiaj widać. I...
Halo? Przerwało coś rozmowę. Panie pośle, w takim razie bardzo dziękuję za ten komentarz. Sygnał nam ucieka. Ja pamiętam tylko, jak w czasach dzieciństwa do miasta przyjeżdżał cyrk. No i w tym przypadku analogia jest całkowicie przypadkowa. Bardzo dziękuję, panie pośle. Poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka komentował dla nas bieżące wydarzenia związane z objazdowymi wizytami pani premier, a wcześniej mówiliśmy o nieudanej wojnie z dopalaczami.